Kontrowersyjna propozycja pracodawców Lewiatana. Przedsiębiorcy chcą, aby za pierwsze 3 dni chorobowego nie przyznawano pieniędzy. Jeremi Mordasewicz z Konfederacji zaproponował też, by na chorobowym zamiast 80% wynagrodzenia płacono 60% pensji. Miałoby to jego zdaniem ograniczyć nadużywanie zwolnień lekarskich. Co prawda w ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich 220 milionów dni, wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy krótkie zwolnienia lekarskie są nadużywane? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Porozmawiamy też o pieniądzach. Sporo nowych konkursów na badanie i rozwój, na gry komputerowe dla rolników i na elektryfikację samochodów. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Karol Bober, prezes Grantera, Adam Cegielski, prezes VR Visio, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Pierwsze 3 dni chorobowego bezpłatne, kolejne płatne w 60%, do tego niższa składka na ubezpieczenie chorobowe, tak miałaby spaść z dzisiejszego poziomu 2% 45 setnych do 2%. Miesięcznie osoba zarabiająca minimalną krajową dostałaby około 9 zł więcej na rękę. Ci ze średnią krajową dostaliby podwyżkę netto około 18 zł. Taka jest propozycja Jeremiego Mordasewicza, ale to, co najbardziej kontrowersyjne, to te pierwsze 3 dni chorobowego bezpłatne. Za i przeciw, proszę panów.
Z moim zdaniem takie rozwiązanie da niestety niewiele. Problem z ZUS-em jest zbyt poważny, żeby można było takimi drobnymi rozwiązaniami z nim sobie poradzić. Na chwilę obecną jest tak, że w ZUS-ie brakuje co roku około 50 miliardów złotych na wypłaty świadczeń. I te środki pochodzą albo są uzupełniane kredytami, albo są uzupełniane z budżetu państwa. No, takie rozwiązanie, jak proponowane przez pana Jeremiego Mordasewicza, no, myślę, że można byłoby porównać do przyklejenia plasterka śmiertelnie choremu. To znaczy ani to niespecjalnie pomoże, ani też niespecjalnie ZUS-owi zaszkodzi. Natomiast myślę, że oszczędności można byłoby szukać w innych miejscach, na przykład w ogromnych kosztach samej instytucji. ZUS kosztuje samo jego funkcjonowanie ponad 4 miliardy złotych rocznie.
No to i pan Jeremi Mordasewicz powinien o tym wiedzieć, bo on zdaje się tam w ZUS-ie zasiada.
Zgadza się.
W Radzie Nadzorczej ZUS-u.
Jacek Michałowski.
I tutaj może przyczynkiem do dyskusji byłaby taka analiza najbliższych weekendów, bo jeżeli weźmiemy 2 dni chorobowego albo 2 dni urlopu, to mamy około 10 dni wolnego, słynne polskie majowe święta i weekendy. Ja nie wiem, czy pan Mordasewicz nie pokusi się o jakieś analizy, ile w tym czasie zostanie udzielonych zwolnień lekarskich, no bo fajnie troszeczkę sobie w maju wypocząć. Polska jest dosyć dziwnym krajem, w którym no jednak tych świąt mamy dosyć sporo z punktu widzenia przepracowanych
ale
pracowników.
Ale Niemcy podobno mają więcej.
Parę święta, ale dni wolne związane ze świętami to są różne rzeczy. Pan Mordasewicz przedstawił pewną propozycję, która jest propozycją szokującą, tak jak mój przedmówca powiedział, że to jest początek dyskusji w ogóle o funkcjonowaniu ZUS-u. Chciałbym jeszcze o jednej rzeczy tutaj przypomnieć jako rolnik. Ja muszę chorować minimum 30 dni, minimum, nie krócej jak 30 dni, żeby cokolwiek dostać, a to cokolwiek to jest 10 zł za dzień chorobowego. A więc każdy system ma różne rozwiązania. W naszym przypadku w ogóle nie ma mowy o tym, żebym mógł 3 dni chorować, czy 4, czy 5, muszę minimum 30. ZUS jest w fatalnej sytuacji finansowej i to poszukiwanie wyjścia z problemu jest być może w dobrym kierunku, być może, ale tutaj potrzebne są odpowiednie analizy i również pewna w mojej tutaj ocenie niezgoda na takie traktowanie wszystkich ludzi jako takich potencjalnych wyłudzaczy zwolnień.
No
i też nie przekonuje mnie, bardzo razi mnie stwierdzenie, że no tutaj ta taka spółeczka pracowniczo-lekarska, że ci lekarze to tacy niedobrzy, bo piszą co chcą, ci ludzie to tak chodzą, bo biorą. No nie do końca jestem tutaj przekonany taką argumentacją. Jeżeli jeżeli są problemy, to należy je wykluczać, ale w inny sposób, a nie na zasadzie urawniłowki, bo to do niczego nie prowadzi.
Zgadza się. Myślę, że jest potrzebne zaufanie też do pracowników. I zresztą przedsiębiorcy wprowadzają bardzo dużo różnych metod, które motywują pracowników do tego, żeby właśnie z takich jednodniowych, dwudniowych zwolnień jednak nie korzystać. Między innymi jest to kwestia systemu premiowania, który bardzo często w wielu firmach jest zależny od tego, czy jest frekwencja stuprocentowa w danym miesiącu, czy jej nie ma. Także niekoniecznie takimi metodami, jak proponowane są przez pana Jeremiego Mordasiewicza, trzeba to robić, i to troszkę takie właśnie wylewanie dziecka z kąpielą. Tak, wszystkich traktujemy jako potencjalnych oszustów. No, nie za bardzo takie rozwiązanie mi się podoba.
W tym także lekarze, którzy udzielają tych zwolnień, prawda?
Oczywiście jakiś rozmiar tej patologii na pewno występuje. Niemniej jednak w związku z tym, że składki na ZUS naprawdę nie są niskie, to są spore obciążenia, myślę, że powinni i pracodawcy, i pracobiorcy, czyli pracownicy, powinni mieć taką możliwość, żeby z tego ubezpieczenia po prostu coś mieć. Tak, bo jeżeli będziemy ograniczali, będziemy szli w tym kierunku, że te świadczenia będą coraz mniejsze i coraz trudniej będzie z nich skorzystać, no to podważamy w ogóle sens tak naprawdę za chwilę płacenia tego ZUS-u.
Mm-hmm. Adam Cygielski?
Ja myślę, że największym problemem to jest olbrzymia biurokracja. Trochę jestem zdziwiony jako przedsiębiorca, który płaci ZUS od 98 roku. Tym, jak szybko rozwijają się komputery, rozwija się internet, sztuczna inteligencja, i tak naprawdę te wszystkie urządzenia powinny przyspieszać pracę, zmniejszać ilość etatów w ZUS-ie, a tych ZUS-ów powstaje coraz więcej. Coraz
okazałych,
tak,
budynkach.
Okazałe, piękne, marmurowe. I się zastanawiam, po co tam tak dużo ludzi pracuje w dobie informatyzacji, kiedy tak naprawdę wszystko mogą robić komputery. No ale ta biurokracja powstaje właśnie po to, żeby były te miejsca pracy tam w środku, a potem my musimy płacić duży ZUS.
Nie wiem, czy tutaj też nie warto użyć starego powiedzenia, najwyższą formą zaufania to kontrola, w związku z czym do kontroli są potrzebni ludzie i tak pomału zaczynamy się gubić w tym całym systemie.
Do dyskusji wrócimy za chwilę. Szesnaście minut po godzinie 10:00 Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę dziś goście: Karol Bober, prezes Grantera, Adam Cegielski, prezes VR Visio, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny. Oddajmy głos naszym słuchaczom. Zwolnienie lekarskie i tak nie jest w 100% płatne. Czemu ma to służyć, te 3 dni niepłatne, napisała do nas pani Renata. A z kolei pan Jerry poinformował, że przedstawiciel Lewiatana po południu wczoraj wycofał się z tego pomysłu, no aczkolwiek jest to pomysł Jeremiego Mordasiewicza i ciekawa jestem, czy on sam się z tego pomysłu wycofa. Tutaj w przerwie rozmawialiśmy też między innymi, z czego mogą wynikać tych 220 milionów dni, jakie w ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich, bo też jak rozmawialiśmy, lepiej jednak odchorować tych kilka dni w domu, jeżeli ktoś jest chory, niż przychodzić do pracy i zarażać innych, ale mimo wszystko 220 milionów też robi wrażenie. Są firmy, które chipują swoich pracowników. Implanty w ręce mają pomagać przy codziennej biurowej pracy. Mogą być stosowane zamiast karty wejściowej, służyć do zalogowania w firmowej drukarce czy zapłaty na obiad w pracowniczej stołówce. Zaczipowała swoich pracowników jedna ze szwedzkich firm. Tam, zdaje się, 150 osób dało się zaczipować, wszyscy dobrowolnie. Czy to jest przyszłość w naszych firmach?
Nie, błagam, nie. No, proszę Państwa, no nie bądźmy już cyborgami pomału. To jeszcze nam coś w mózg wyskrobią i jeszcze coś tam wszczepią. I będziemy
o,
takimi...
To się transhumanizm nazywa, panie Jacku. No, jest dobrze, bardzo popularny w Kalifornii w tej chwili.
No dobrze, ale szanowni Państwo, no jestem człowiekiem starej daty. Nawet psa nie zaczipowałem, a tutaj nagle miałbym pracowników czipować. No jest to jakieś dziwne. Ktoś mówi, że to dla wygody. A moje pytanie jest takie, no niby te chipy są maleńkie, tam ziarko maku może troszeczkę większe. I odchodzę z jednej firmy, przechodzę do drugiej i dostanę drugie ziarko maku. Kto mi wyskrobie to pierwsze ziarenko? No Boże Święty, to jest jakieś, no już zupełnie...
Ziarnko ten... ryżu raczej, ale...
No ryżu, no ale zawsze to trzeba coś tam podłubać, no i mi się to nie podoba. Ja jestem człowiekiem wolnym, blisko przyrody i natury i wszystkie tego typu elektroniczne rzeczy wszczepiane mi pod skórę, czy moim pracownikom tu... Nie, to mnie jakoś razi.
Myślę, że jeżeli ktoś chce i lubi, jest to za zgodą pracownika i on rzeczywiście decyduje się na taki ruch ze względu na to, że jest mu wygodniej, jest wolna wola, tak? Myślę, że na temat kwestii identyfikacji trzeba byłoby troszeczkę szerzej spojrzeć, bo to bulwersuje tak naprawdę kwestia identyfikacji i możliwości śledzenia danej osoby, to jest pewien problem.
Narusza prywatność na całego.
Zgadza się. Kwestia naruszania prywatności. Natomiast jest już tak, że ta prywatność może być naruszana dzięki technologii na bardzo wiele różnych sposobów. Naprawdę niekoniecznie trzeba być zaczipowanym po to, żeby zostać bardzo skutecznie zidentyfikowanym. W tym roku realizowaliśmy projekt, który dotyczył między innymi biometrii głosowej i naprawdę wystarczy wypowiedzieć kilka słów, żeby być idealnie już zidentyfikowanym. Tak działa ta biometria. Zresztą metod biometrycznych bardzo dużo różnych jest. Przed programem rozmawialiśmy o rozpoznawaniu tęczówki oka, prawda, w niektórych miejscach, czy odcisków palca. Tych metod biometrycznych jest coraz więcej i naprawdę nie trzeba być zaczipowanym, żeby być skutecznie zidentyfikowanym i żeby być skutecznie śledzonym. Tutaj ta technologia niestety wkracza w naszą prywatność bardzo mocno.
No to po co pracodawcy taki chip?
Dla wygody. Wygoda jest przeciwieństwem prywatności. W tej chwili dajemy bardzo dużo prywatności w zamian za wygodę, na przykład korzystania z nawigacji w telefonie. Ogólnie w tej chwili telefon bardzo mocno nas identyfikuje, gdzie jesteśmy, co robimy, o jakiej godzinie. Coraz więcej korporacji daje nam w zamian za naszą prywatność, daje nam elementy, które mają służyć naszej wygodzie, czyli mapa, informacje o tym, jaka będzie pogoda, jak będziesz wracał z pracy, albo czy będą korki. Ja na przykład w tej chwili dostaję takie informacje. Na początku byłem zaskoczony, skąd mój telefon wie, że będę wracał o 16 z pracy. No ale wystarczyło po prostu zaobserwować
pewną
przez kilka dni
regularność.
I w tej chwili mi pokazuje, o której będę w domu. I to jest taka walka, samemu ze sobą trochę walczę, czy oddawać tą prywatność, czy nie.
W zeszłym tygodniu... Ale ma pan wybór. Może pan zostawić ten telefon.
Tak, mogę zostawić.
Może pan wykasować, może pan zmienić ustawienia.
Dokładnie. A ktoś, kto będzie zaczipowany, no to tego chipa będzie można sczytać we wszelkiego rodzaju przejściach, na bramkach. Moim zdaniem, no ci ludzie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa eksperymentu, w jakim biorą udział, bo rozumiem, że to jest eksperyment. Nie wierzę, że to było przymuszone. Oni bardziej robią to chyba trochę dla frajdy i dla rozgłosu ich firmy. Aczkolwiek, no jeżeli to jest na poważnie i miałoby coś takiego wejść, to jest szalenie niebezpieczne, bo czujniki w tej chwili mogą być zainstalowane wszędzie i oni będą identyfikowani, gdzie się przemieszczają, gdzie spędzają czas i to nie będzie już tylko w pracy.
I tutaj chyba jeszcze warto się zastanowić nad tak zwaną dobrowolnością. Tutaj mówimy w materiale, dowiadujemy się, że to było dobrowolne ze strony pracowników. Gdybym na przykład się dowiedział, że to było dobrowolne jakiegoś stowarzyszenia, to tak. Ale ktoś, kto od szefa dostaje wynagrodzenie i pewnie godne, no niech temu szefowi powie, że a nie, ja chipa nie chcę. No i tu jest pytanie, czy tak do końca i długo byłby tym pracownikiem. Czy to jest tak do końca dobrowolne? Ja należę do ludzi tak zwanych wolnych. No nie wolnych ptaków, ale wolnych. I wszelkie przypisywanie mi metryczek, śledzenie, obserwowanie, pozbawianie mnie tej własnej woli i własnego wyboru odrzucam jak gdyby z natury i żadne argumenty tutaj mnie nie dotyczą. Do telefonów mam podejście bardzo umiarkowane. Dla mnie telefon to powinna być tylko słuchaweczka zielona i czerwona. Ale to jest mój wybór, to jest autentycznie mój wybór. A mówienie, że ja w pracy tą pracę będę miał i ją zachowam, bo się zaczipuję, no to już nie jest moim wyborem.
Oni twierdzą, że takie coś zwiększa bezpieczeństwo i identyfikację. W moim odczuciu, powiedzmy, jeżeli ktoś sobie plasterkiem przyklei takiego chipa, żeby zasymulować, że jest tą osobą, za którą się podaje, no to to jest tak łatwe do złamania, dużo łatwiejsze niż skan tęczówki oka czy skan głosu, o którym tutaj kolega wspomniał. Ja nie widzę w ogóle pozytywów takiego zaczipowania. To nie zwiększy na pewno bezpieczeństwa, a może nam odebrać prywatność.
Jak to moje wnuki mówią, wzrasta współczynnik Bayeru jedynie.
O, tak.
No nie wiem, w pracy czy współczynnik Bayeru, ale proszę sobie wyobrazić, jakie informacje otrzymuje pracodawca. Z kim się pracownicy spotykają? Kiedy spędzają czas na dyskusji? Kiedy spędzają na pracy? Kiedy się logują? Jeśli te czytniki tych chipów znajdują się w rozmaitych miejscach biura, no to wiadomo, gdzie wychodzą. Kiedy wychodzą na papierosa? Ile czasu spędzają paląc papierosy?
A jaką mamy gwarancję, że te czytniki nie będą mogły być szczytywane z większej odległości? Na przykład nie będą miały jakiegoś kodu GPS-owskiego, że pracodawca będzie wiedział, o której zjadłem obiad, o której poszedłem spać,
no więc
jak długo
też będzie wiedział, bo tym chipem można też płacić w jadłodajni, więc będzie wiadomo, jakie potrawy jemy, co kupujemy, ile płacimy.
Czyli totalna inwigilacja. Wielki brat patrzy.
Totalna zgroza.
No to teraz jeszcze jeden temat, nie związany z chipowaniem, ale też z elektroniką z pewnością. Pensja ma być wysyłana na konto, nie będzie wypłat w gotówce pensji. Zapis o tym, że tak ma być, ma pojawić się w kodeksie pracy. Dziś tam widnieje zapis o wypłacie pensji w gotówce. No i teraz co się stanie, jeśli okaże się, że firmy mają wysyłać pensje pracownikom?
Zmniejszy się szara strefa, na pewno.
A jak ktoś konta bankowego nie ma?
No właśnie, nie ma w Polsce
obowiązku posiadania konta bankowego.
Mamy przykłady u góry. Jeszcze kilka lat temu były osoby rządzące naszym krajem w jakimś sensie, które nie posiadały tego konta.
I się chwaliły tym publicznie.
Dokładnie.
Wolność wyboru.
Wolność wyboru, tak, to zabiera nam wolność wyboru, więc no tutaj jest znowu problem z tą prywatnością. Z każdym takim nowym przepisem gdzieś nam ta prywatność jest zabierana.
Absolutnie nie dociera do mnie argument o obniżeniu szarej strefy. Szara strefa, jeżeli istnieje, no to ani nie ma umowy o pracę, ani nikt nie płaci na konto i szara strefa jak była, tak będzie. I argument o tym, że mam wysyłać pieniądze na konto swoim pracownikom, no, po pierwsze trzeba zmienić kodeks pracy, tak? To jest dosyć poważna zmiana. Tutaj wszystkie instytucje, związki zawodowe, wszyscy muszą się na ten temat wypowiedzieć. A jeżeli ja mam na przykład ten genetyczny uraz do elektroniki i wszystkiego, co się wiąże z taką moją jak gdyby funkcjonowaniem w oparciu o systemy jakieś, no a ja chcę mieć pieniądze do ręki. I dlaczego ktoś ma mi tego zabranić? Tego nie rozumiem. I tu tak troszeczkę zaczynam się zastanawiać, czy tu przypadkiem tak trochę te banki też troszeczkę nie lobbują, no bo
no, z pewnością
mają obroty.
Największy beneficjent.
Tak, są największym beneficjentem tak naprawdę tego, co robimy ze swoimi pieniędzmi ulokowanymi z wypłaty na koncie. Tu wydamy, tam dodamy, a oni tak na tym, tu złotówka, tam pięć i jest dobrze.
To jest rozwiązanie być może dobre, ale niekoniecznie dobre dla wszystkich, bo Polska to nie tylko wielkie miasta, gdzie wszędzie infrastruktura, gdzie można pieniądze z bankomatu wyciągnąć, gdzie można zapłacić kartą. Wystarczy pojechać gdzieś kilkadziesiąt kilometrów za miasto i naprawdę nie jest tak różowo. I gotówka po prostu obowiązuje, rządzi i robienie tego na siłę naprawdę nie ma większego sensu. Myślę, że z biegiem czasu naturalnie będzie tak, że będzie to przychodziło na formy wygodniejsze, czyli na formy bezgotówkowe, ale powinna to być kwestia właśnie dobrej woli i wolnego wyboru, a nie narzucania takiego rozwiązania siłą.
Mm-hmm. A my do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Minęła 10.33. W studiu goście Karol Bober, prezes Grantery, Adam Cegielski, prezes VR Visio, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny. Posypały się od Państwa SMS-y, sporo tego. Dotyczą wszystkich tematów, o których rozmawialiśmy. Wracając do ZUS-u, pan Krzysztof napisał, ZUS już dawno powinien zostać zmodernizowany. To zwykła złodziejska instytucja, pracuje na etacie, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dlaczego muszę podwójnie płacić składkę zdrowotną? Jeśli chodzi o chip, to tutaj pan Waldek dopisał, ja bym proponował jeszcze cyferki wytatuować. I telefon można zawinąć w folię aluminiową i żegnaj inwigilacjo. Zaczipowany też mógłby się owinąć folią, pisze do nas nasz słuchacz. Zmieniamy temat, teraz będzie o pieniądzach. Dużo rozmaitych programów, dużo pieniędzy dla wielu dziedzin gospodarki. Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs o dofinansowanie projektów w ramach ekspansja przez innowacje, wsparcie dotacyjne. Wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia do 29 września, zatem to przed nami, ale można się już do tego zacząć przygotowywać. Na wsparcie najlepszych projektów zarezerwowano ponad 100 milionów złotych. Ekspansja przez innowacje. Co możemy zrozumieć przez ten program i na co wydać te pieniądze?
Program Ekspansja przez Innowacje to nasza regionalna odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Czyli takich projektów, które mają na celu opracowanie nowych produktów, nowych usług, nowych technologii. To jest wsparcie innowacyjności na takim bardzo wysokim poziomie.
I kto się może o to ubiegać?
O dofinansowania mogą się ubiegać w tym programie przedsiębiorcy, ale nie tylko, dlatego że możliwe jest realizowanie tych projektów również przez jednostki naukowe działające w konsorcjach z przedsiębiorcami. W naszym programie regionalnym dopuszcza się również, żeby wnioskodawcami były inne organizacje, takie jak organizacje pozarządowe.
I jakie kwoty do wzięcia tak na jedną firmę?
No jest o tyle ciekawie, że nie ma górnego limitu, także wspaniale. Można byłoby powiedzieć, że 100 milionów można byłoby
zgarnąć. Jakby był taki dobry pomysł, tak, dla jednej firmy albo konsorcjum?
Oby było jak najwięcej tych dobrych pomysłów, bo zeszłoroczny konkurs zakończył się w ten sposób, że zostały środki w puli. Ze 100 milionów nie wydano wszystkiego, wydano około 70%, reszta nie została zakontraktowana. Miejmy nadzieję, że tegoroczny konkurs zakończy się lepszym rezultatem, że więcej będzie właśnie takich ciekawych pomysłów, które Agencja Rozwoju Pomorza zdecyduje się dofinansować z tych środków.
A jakie szanse, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane?
No tu gwarancji oczywiście nie mamy. Natomiast nie mamy tak naprawdę innego wyjścia. Wiem, że przedsiębiorcy woleliby być może, żeby więcej środków było w takich programach prostszych, czyli na przykład takich jak program inwestycji profilowane w ramach programu regionalnego naszego województwa. Tam zainteresowanie było ogromne, tak? Na 400 wnioskodawców w tym roku do połowy marca złożyło wnioski. Zdecydowanie więcej jest wniosków niż pula środków, które są do rozdysponowania w tym programie. Natomiast chcąc nie chcąc musimy inwestować w badanie i rozwój, musimy inwestować w nowe technologie, musimy inwestować w to, co będzie generowało na przyszłości taką wartość dodaną, żebyśmy odchodzili właśnie od takiego, jak to często się mówi, prostego montażu czy prostych czynności, a zmierzali w kierunku budowania własności intelektualnej i budowania tutaj przewagi rynkowej w oparciu o nowe technologie, w oparciu o innowacje.
To co możemy zrobić, żeby zachęcić przedsiębiorców, żeby aplikowali o te pieniądze? Bo to szkoda.
Na pewno zmniejszyć ilość dokumentów, jakie trzeba przygotować, uprościć te procedury.
Mówimy od lat o tym, ale jakoś się tak nie zmienia się za bardzo.
Chyba problem też polega na tym, że przynajmniej w mojej branży również możemy się o te pieniądze, nazwijmy je w skrócie i umownie unijne, ubiegać. Musimy też zgromadzić całą masę dokumentów, natomiast tutaj też mnie zadziwia skomplikowanie procedury bez względu na to, o jakie kwoty się ubiegamy. Ktoś ubiega się o 30 milionów złotych na program badawczy I ja ubiegający się powiedzmy o kwotę 300 tysięcy złotych na działanie związane z funduszami unijnymi, muszę całkiem podobną ilość dokumentów, zaświadczeń, opracowań, analiz tego wszystkiego. Ten projekt jest niezwykle skomplikowany. I tutaj też zostało postawione pytanie o analizę efektów końcowych. W naszym przypadku ten efekt jest widoczny bardzo szybko, bo są usprawnienia, mamy nowe maszyny, nowe technologie. Natomiast w przypadku programów badawczych, które są prowadzone latami, tak naprawdę później, czy one zostaną wdrożone, czy one przyniosą efekt finalny w postaci opracowania na przykład nowego systemu, nowej technologii, czy pewnych zasad działania, no to jest bardzo trudne, oddalone w czasie i to są parametry, które tam przy ocenie, tak, parametry ocenne, no też mogą być skomplikowane i w związku z upływem czasu trudno to zweryfikować. Mówimy o tym, że już takie programy były wdrażane, ale ich efekty będą za kilka lat, w związku z czym kolejne pieniądze są wydawane. Ja uważam, że dobrze, tak? Skala naszych potrzeb jest olbrzymia. Żyjemy w coraz bardziej nowoczesnym świecie i musimy nadrabiać lata, które są poza nami. Trochę się obawiam innych jeszcze historii. Często pojawiają się, nazwijmy to w mediach, informacje, że Polacy coś nowego, fajnego opracowali, sukces światowy, a po pewnym czasie okazuje się, że to już od pewnego czasu gdzieś tam na świecie funkcjonuje, tylko do nas ta informacja jeszcze nie dotarła. I tak czasami przekornie sobie myślę, czy dobrą branżę w życiu wybrałem, bo ciężko pracuję, różne rzeczy muszę robić, a może trzeba było zostać po prostu szefem firmy badawczej, ubiegać się o jakieś miliony złotych i prowadzić opracowania. Proszę to przyjąć jako swoisty żart, ale no chyba może to i dobrze, że tego typu zachęty istnieją, bo dzięki temu zostaną stworzone warunki, żeby instytucje, czy naukowe, czy wdrożeniowe realizowały tego typu projekty, co w efekcie mamy założenie, że przyniosą dobre rezultaty.
No teraz nie będzie można prowadzić projektów takich, które by skończyły swój żywot w szufladach gdzieś tam głęboko zakopane, tylko potem będzie czas na komercjalizację. Ale jak to teraz u nas wygląda? Czy już widać jakieś efekty z tych programów, które do tej pory były wdrażane? Czy to jeszcze za wcześnie, żeby szukać efektów?
Że na takie spektakularne efekty trzeba jeszcze poczekać, dlatego że projekty badawczo-rozwojowe trwają z reguły kilka lat. Zdarza się, że trwają lat kilkadziesiąt, zanim pojawią się odpowiednie efekty. Później jest kwestia wprowadzenia tego innowacyjnego produktu na rynek, zaakceptowania tego produktu przez rynek, uruchomienia produkcji seryjnej. To jest szereg czynności, które trzeba wykonać. Ale myślę, że to jest kwestia najbliższego czasu, gdzie naprawdę takie spektakularne wyniki będą. Mamy już pierwsze sukcesy, tak? Między innymi znane tutaj wyniki prac badawczo-rozwojowych nad fotowoltaiką pani Olgi Malinkiewicz. To są projekty akurat finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za potężne pieniądze, bo to był projekt finansowany na poziomie około 20 milionów złotych.
I chyba inwestor japoński też.
Jest właśnie inwestor japoński. Także ten inwestor japoński też uwiarygadnia to przedsięwzięcie i udział inwestora japońskiego wskazuje, że to nie jest jakiś tam mało poważny pomysł pani doktorantki, tylko że to jest rzeczywiście bardzo poważne przedsięwzięcie i o ile pani Odze uda się pokonać pewne problemy technologiczne, a właśnie pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mają temu służyć, to naprawdę może być hit rynkowy.
Jeszcze chyba dalej idąc tym torem troszeczkę takim żartobliwym, zadałbym pytanie, czy ktoś przeprowadził badania, co zrobić, żeby z tych fajnych pomysłów, na które wydajemy pieniądze, na różne badania, przejść w miarę szybko do etapu już wykonawczego, realizacyjnego firm, które z tych badań będą korzystać. Jeżeli mówimy o innowacyjności, wprowadzenie na rynek rzeczy, które dzięki tym projektom zostały stworzone. Potem nagle się okazuje, że nie ma naszych przedsiębiorców. Tu mówimy, że Japończycy się tym zainteresowali.
Tak, japoński inwestor rzeczywiście konkretne pieniądze zaoferował.
Dobrze. Czyli pytanie jest takie, czy polscy inwestorzy posiadają pieniądze, żeby później korzystać z tych projektów innowacyjnych, a być może Japończycy jako naród doświadczony w tego typu przedsięwzięciach szybko wyłapuje, mają swoje komórki i potrafią błyskawicznie ocenić, czy dany projekt zaistnieje na rynku, przynosząc im konkretne korzyści, bo nikt w tamtym rejonie nie zainwestuje pieniędzy w coś, co w przyszłości nie zwróci się, nie odda z nawiązką poniesionych nakładów. I czy u nas to jest możliwe? Szybkie przejście od pomysłu do realizacji, do produkcji, do tworzenia przedsiębiorstw korzystających z tych osiągnięć.
Myślę, że to jest możliwe. Są przykłady sukcesów już. Na przykład regularnie, bardzo intensywnie z tych programów unijnych korzysta PESA, czy korzysta NEWAG. I to są rozwiązania, które już są, czy Solaris na przykład. To są marki znane przez nas wszystkich i być może nie ma tam jakichś spektakularnych rozwiązań typu rozwiązania związane z mobilnością proponowaną przez Elona Muska, czy nie są to loty kosmiczne, ale rzeczywiście to są produkty, to są nowe technologie, które są wdrażane w tych pojazdach i one się całkiem dobrze sprzedają, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Także to są jakieś wyniki, są jakieś rezultaty, które dzięki prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym przełożyły się już na efekt gospodarczy.
Ale czy ten, jeszcze przepraszam, czy ten wynik gospodarczy polega na tym, że dzięki tym osiągnięciom powstała nowa firma, nowe przedsiębiorstwo albo przedsiębiorstwo istniejące rozwinęło swoją działalność, czy zostały opracowane bardzo dobre rozwiązania, które później są wyprowadzane z Polski i realizowane gdzieś na świecie, tak? To jest też takie z punktu widzenia Polski, która w tym uczestniczy.
Może nie tyle wyprowadzane z Polski, co ci, którzy wynaleźli dany wynalazek, często sprzedają go innej firmie i potem już nie słyszymy o tym wynalazku, nie funkcjonuje on pod nazwą polską.
Bo tamta firma jest w stanie ocenić jakość
tego projektu.
Robi
światową karierę, tak jak Iwona program, który, prawda, to jest taki spektakularny przykład.
Są różne branże, są takie branże, że właśnie jak branża pojazdów, gdzie te wyniki prac badawczo-rozwojowych znajdują zastosowanie po prostu w naszych rodzimych przedsiębiorstwach. Są też takie sektory, które są dużo trudniejsze. Na przykład mieliśmy przyjemność realizować projekt badawczo-rozwojowy dotyczący nowego leku na grzybicę. Tutaj pomagaliśmy w pozyskaniu dofinansowania na ten projekt. Projekt jest w trakcie realizacji, dostał 10 milionów złotych dotacji. Natomiast tutaj prawdopodobieństwo tego, że nabywca w wyniku prac badawczo-rozwojowych będzie firmą polską, jest niestety małe. Nasze firmy farmaceutyczne, jest ich kilka, ale niestety mają stosunkowo mały potencjał i mało chętnie nabywają wyniki właśnie prac. Natomiast jest cała masa potężnych firm farmaceutycznych światowych, które bardzo chętnie skupują właśnie wyniki takich prac i kandydatów na leki i wraz z własnością intelektualną
i po prostu zakupują. I one mogą sobie na ryzyko pozwolić.
Mogą sobie pozwolić też na większe ryzyko. To jest kwestia też nakładu, bo są potężne nakłady na badania kliniczne. Polskie firmy zajmujące się opracowywaniem leków zwykle są w stanie przeprowadzić badania przedkliniczne czy fazę A badań klinicznych. Natomiast przeprowadzenie tych badań do końca to są potężne nakłady i naprawdę niewiele podmiotów stać na to, żeby je przeprowadzić. Natomiast sprzedaż tych wyników prac również to jest przychód dla gospodarki. Mhm. Nawet jeżeli będzie to firma zagraniczna, to podmiot badawczo-rozwojowy Polski dzięki sprzedaniu wyników swoich prac będzie miał środki potem na opracowywanie kolejnych produktów. Będzie mógł się rozwinąć, być może za jakiś czas będzie miał na tyle duży potencjał, żeby już samodzielnie przeprowadzić te badania kliniczne. Po prostu nie od razu Kraków zbudowano i tu krok po kroku musimy to budować.
Ale moje pytanie tutaj jest jeszcze z gatunku przewrotnych, a mianowicie mamy polskie projekty badawcze i mówimy, że dla gospodarki jest przychód, bo projekt został sprzedany. Jeżeli projekt był opracowywany i wdrażany na podstawie uzyskanego dofinansowania w ramach projektów badawczych, to ten przychód ze sprzedaży danego projektu zasila budżet firmy, która go opracowała. A więc z jednej strony wydajemy, bądźmy przy cyfrach zupełnie wirtualnych, 100 milionów złotych. Projekt jest opracowany, sprzedawany jest za określone pieniądze, ale wydaliśmy 100 milionów i teraz budżet przeznaczył stówkę, ale
czyli chodzi o to, żeby te pieniądze tutaj jakoś pracowały,
Więc ten system, jeżeli ja uważam,
wrócą w formie kraju podatków.
Zgoda, tylko jeżeli projekt zostanie wyprowadzony poza granicę do realizacji...
To zapłacimy podatek, jak sprzedając ten projekt za granicę, zapłacimy podatek.
Tak, ale ten podatek nie stanowi takiej kwoty, jaka została przeznaczona z budżetu na przykład na jego realizację.
Na te badania i rozwój, tak?
Tak, tyle, żeby byli zatrudniani ludzie też podczas tworzenia takich badań, no to przeważnie najważniejszym kosztem to są ludzie, więc masa ludzi mogła rozwinąć swoje umiejętności, mogła realizować swoją pasję. Okej, no koniec końców, powiedzmy, kupuje to zagraniczny inwestor, ale te pieniądze, jeżeli on zapłaci, to one zostaną też w Polsce i polski inwestor będzie miał możliwość zrealizowania kolejnych projektów.
Ale tutaj do czego zmierzam, że ta najlepsze nasze osiągnięcia, najlepsza technologia jest wyprowadzana.
Są pod innymi markami.
A więc stwórzmy, bo jeżeli mówimy o pieniądzach, które wspierają różne rzeczy, po badaniach jest realizacja, a więc wprowadzenie systemów, w których firmy ubiegają się o fundusze na zainwestowanie w zakup i wdrożenie produkcyjne, no tutaj powinno pochłaniać dużo, znacznie więcej chyba nawet pieniędzy niż projekty badawcze, bo tylko dzięki takiemu systemowi będziemy w stanie to, co najlepsze, zachować, a w efekcie końcowym, bo zawsze ten początek, czyli ten podateczek, no jakiś tam wpłynie, coś się wydarzy, ale to jest raz i koniec. Natomiast gdybyśmy to byli w stanie osiągnąć jako nasz taki atut, no te podatki będą wieloletnie, w rachunku ciągłym i tak dalej.
Tylko właśnie to wszystko zależy od tego, czy zbiorą się firmy, bo jedna sama firma polska nie jest w stanie jakby sfinansować całego przebiegu potem komercjalizacji. Czy zbierze się kilka takich firm? Powstanie wielkie konsorcjum, które zaryzykują i zainwestują te duże pieniądze, żeby one potem przynosiły im zysk, żeby to wszystko zostało w kraju i żeby można było pod polską marką na cały świat dany produkt sprzedać. Ja na przykład teraz bardzo kibicuję na Politechnice Gdańskiej. Zdaje się, są dosyć zaawansowane badania nad lekiem na raka trzustki i podobno jest to bardzo obiecujące. No i teraz ile my mamy takich firm farmaceutycznych, które będą w stanie zainwestować w ten lek? A jeśli by się okazało, że on jest naprawdę bardzo obiecujący, że ratuje ludziom życie, no to można byłoby zarobić na całym świecie niesamowite pieniądze.
Oczywiście.
Dalej o pieniądzach. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugą edycję projektu Gamein, w ramach którego przeznaczy kolejne 100 milionów złotych na dofinansowanie firm z sektora gier wideo. Nabór zaczyna się 5 maja, potrwa do 6 lipca. Jednym z założeń tego programu jest opracowanie rozwiązań o charakterze też badawczo-rozwojowym, które pozwolą skutecznie wykorzystać powstałe technologie, na przykład do celów społecznych, edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych.
Proszę. Sektor gier jest bardzo ciekawym, bardzo interesującym sektorem. Traktuje się go często troszeczkę niepoważnie, bo to jest sektor służący w dużej mierze rozrywce.
Słyszymy, mówisz sektor gier, widzisz Wiedźmina.
Tak jest. I tutaj zresztą nawiązanie do Wiedźmina jest jak najbardziej zasadne, ponieważ program sektorowy powstał dzięki twórcom Wiedźmina, czyli dzięki firmie CD Projekt Red. To oni byli głównymi tutaj inicjatorami tego programu i wynegocjowali stworzenie tego programu sektorowego i odrębny budżet na właśnie wsparcie prac badawczo-rozwojowych, które znajdą zastosowanie w grach. Natomiast to jest sektor, który się naprawdę niesamowicie dynamicznie rozwija i dzisiaj jest, szacuje się, około 240 firm w Polsce, które w tej branży gier wideo działają i one w sumie już mają takie przychody jak Lotos, około 20 miliardów złotych. To są naprawdę spore pieniądze. I śmiem twierdzić, że ten sektor będzie rósł bardziej dynamicznie niż branża petrochemiczna. Także kierunek, żeby w ten sektor inwestować, żeby wspierać projekty badawczo-rozwojowe branży gier, myślę, że to będą dobrze zainwestowane pieniądze.
VR Visio będzie się ubiegał o środki?
Tak, będziemy się ubiegać. Projekt jest niestety tajny, także nie będę mógł powiedzieć zbyt dużo
właśnie
na jego temat.
Ale będzie, efekty będą związane z jakimiś celami społecznymi, edukacyjnymi, medycznymi?
Będą
tutaj
powiązane
może
z najnowszymi osiągnięciami, jeśli chodzi o sprzęt do przenoszenia ludzi do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.
Ale nie będziemy się chipować w związku
nie,
z tym.
Nie. To będzie tylko dla osób, które będą chciały skorzystać i będą chciały, powiedzmy, skorzystać z urządzenia, które potem można z siebie zdjąć i nie jesteśmy wtedy inwigilowani. Ale na pewno będzie to projekt, który w jakimś sensie rozwinie tą branżę. w tej chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy wirtualna i rozszerzona rzeczywistość wkracza na rynek. Przepraszam. Jest tak, że wcześniej nie było możliwe zrealizowanie czegoś takiego, że przenosimy kogoś do innego świata, tak żeby on tam naprawdę czuł, że tam przebywa, ponieważ nie było odpowiednich monitorów, ekranów. Mhm. Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami takiego wyścigu zbrojeń w rozwoju telefonów komórkowych, powstały ekrany, które są tak precyzyjne i dokładne, że ludzkie oko nie widzi już różnicy pomiędzy nimi, ale producenci prześcigają się, że mają mniejsze piksele i przypadkiem okazało się, że dzięki zmniejszeniu tych pikseli jest możliwe zrobienie małych ekranów, które mają dużą rozdzielczość. Jak popatrzymy przez...
Technologia K5 już?
No, można to też między innymi. W każdym razie możemy przez szkło powiększające patrzeć na ekran i nie widzimy pikseli. I dzięki temu okulary do wirtualnej rzeczywistości są bardzo małe. Można je założyć na głowę. No i mamy w tej chwili wysyp tego typu urządzeń.
I powiem, że niedrogich są dostępne takie na kieszeń każdego zwykłego Kowalskiego. Od takich już chyba za 29 zł tekturowe,
tak,
widziałam, do bardzo rozbudowanych i takich, które kosztują powyżej 1000 zł. Grubo też. Jedno zdanie, do czego będzie można te okulary w wirtualnej rzeczywistości użyć? Na przykład w sklepie, jakbyśmy chcieli zobaczyć, jak nasze mieszkanie będzie wyglądało, jeśli kupimy określone meble?
Ja myślę, że za kilka lat będzie tak, że każdy będzie wyposażony w okulary, tak jak w tej chwili ma telefon. I jeżeli wejdzie do sklepu meblowego, to na przykład powie: pokaż mi meble do sypialni i pokaże mu się na okularach ścieżka, tak jak w samolotach mają celowniki, na przykład we F-16, to tak mu się pokaże ścieżka, którędy ma iść, żeby zobaczyć takie meble.
I taki mebel obejdziemy sobie dookoła, nie trzeba będzie właściwie iść do tego prawdziwego sklepu, prawda?
O, to też.
Meblowego, tylko na przykład z pozycji własnego domu będziemy mogli obejrzeć sobie te meble.
Dokładnie. I to,
nie dotkniemy ich.
To nas czeka. Za kilka lat myślę, że to będzie w każdym domu.
Ja jestem przerażony.
Na podsumowanie.
Proszę Państwa, ludzki mózg ma to do siebie, że posiada niezwykłe zdolności adaptacyjne. Nasza inteligencja na tym polega. I jakieś urządzenie elektroniczne ma mi mówić, jak ja mam się poruszać po sklepie. Ja mam natomiast jedną wielką prośbę. Zróbcie w końcu grę, gdzie nie wmawia się młodym ludziom, że ma 7, 20 czy 30 żyć. Że
tylko
zabicie
na
kogoś,
amen. Zabicie
to jest zabity. Nie róbmy fikcji z życia.
Bardzo Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Karol Bober, prezes Grantery, Adam Cegielski, prezes VR Vizio, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny. Za chwilę wiadomości. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.